Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W pierwszej części audycji opowiemy o reakcji rynku pracy na trwającą od ponad tygodnia wojnę na Ukrainie. Jak zachowują się poszczególne branże, a jak kandydaci. Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy, podkreśla, by nie rezygnować z poszukiwania pracy, ale jak zaznacza, jeśli ją mamy i myślimy o zmianie, to warto jeszcze chwilę poczekać na taki ruch.
Czy ludzie nadal bardzo mocno szukają pracy, bo jej potrzebują, czy może są w takim zawieszeniu? Czekają, obserwują, nie wiedzą, co dalej zrobić, a może nawet rezygnują?
No właśnie to, co widzimy po naszych kandydatach, to to, że czasem nawet w sytuacji, kiedy powinni bardzo dynamicznie szukać tej pracy, ponieważ jej po prostu nie mają, to jednak te poszukiwania zawieszają, przyglądają się temu, co się dzieje i trochę w tej sytuacji, która jest teraz, szukają takiego usprawiedliwienia też w nieszukaniu pracy. Czyli jeżeli na przykład mamy osobę, która ma sporo niepowodzeń w rekrutacjach, czyli idzie na jedną rekrutację, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą i cały czas nie ma tego sukcesu rekrutacyjnego, nie dostaje tej pracy, to zaczyna szukać takich powodów, dla których może teraz sobie odpuścić to poszukiwanie. Mhm. Czyli wiesz, w takiej sytuacji, gdzie okej, nie idzie mi, teraz jest trudno, czyli teraz to w ogóle już nie ma sensu szukać pracy, to ja teraz w ogóle odpuszczę. I to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się pojawić. I to samo dokładnie mieliśmy w pandemii. Jak pandemia się mocno zaczęła rozkręcać, to ludzie, którzy byli bezrobotni, którzy właśnie powinni dynamizować wszystkie swoje poszukiwania, zaczynali je zawieszać, bo stwierdzali, że sytuacja jest zbyt trudna, żeby szukać pracy, bo pewnie i tak pracodawcy teraz nie będą zatrudniać. A zasada jest taka, że jeżeli jest ogłoszenie, jeżeli pojawia się nowe ogłoszenie na portalach z ofertami, to oznacza, że firma szuka i to oznacza, że ona naprawdę tych pracowników potrzebuje i nie ma żadnego powodu, żeby te swoje działania wstrzymywać. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy kandydat ma pracę. Ta praca jest okej, odpowiednia dla niego, nie wiem, brakuje może trochę wyższych wynagrodzeń, może jakiegoś rozwoju, to tutaj faktycznie bym wstrzymała sytuację i zobaczyła, jak ona się będzie rozwijać, żeby nie okazało się, że zmienimy pracę ze stabilnej na mało stabilną.
Czy patrząc na rynek pracy, w sensie ofert pracy, to się jakoś zmieniło w przeciągu ostatnich kilkunastu dni?
Ja myślę, że jest jeszcze trochę za mało czasu, żeby zobaczyć te zmiany, dlatego że często firmy wykupują ogłoszenia, zauważ, na miesiąc. Mm-hmm. Najczęściej te portale ogłoszeniowe na ten moment proponują 30-dniowe, 14-dniowe, 30-dniowe czas ogłoszeń, więc jeszcze nie ma tego zrywu, który moglibyśmy zobaczyć, bo te oferty po prostu wiszą, które wisiały wcześniej. Myślę, że z takich działów, które mogą wbrew pozorom odczuć mocno na ten moment taki zastój, to wbrew pozorom może być marketing, dlatego że z jednej strony wydaje się, w jaki sposób marketing mógłby zostać dotknięty taką sytuacją, jaka jest teraz na rynku. Ale zauważ też, że firmy nie do końca wiedzą, co zrobić i jak się zachować, bo wiele firm wyciszyło swoją komunikację albo zmieniło ją bardziej na komunikację pokazującą, jak pomagają. Natomiast tych nowych kampanii, tych działań pojawia się dużo, dużo mniej niż wcześniej, więc firmy, ponieważ zawieszają te działania, to mogą też nie być gotowe na to, żeby teraz zatrudniać na przykład kolejne osoby, które miałyby się zajmować mediami społecznościowymi czy takimi działaniami otwartymi marketingowymi, bo po prostu nie do końca jest to dobry moment, kiedy na przykład twoja reklama na Facebooku może iść zaraz pod postem o tym, że ktoś stracił życie. Mhm. Więc to jest zbyt duże ryzyko często dla firm, żeby dalej takie standardowe działania marketingowe utrzymywać. Więc nie zawsze jest to takie łatwe do przewidzenia, która część rynku pracy zostanie w takiej, jak ta sytuacja, czy jak pandemia, pokrzywdzona, bo to może być wcale nie takie typowe.
A czy są jakieś branże, które mają też właśnie przestoje albo może poszukują więcej pracowników? Jak czytałam, na przykład firmy kurierskie mają o wiele mniej pracy niż to było chociażby dwa tygodnie temu.
Ja nie widzę takich zastojów na przykład w budownictwie. Budownictwo to jest taka część, która bardzo dynamicznie nam się rozrasta od mniej więcej roku, półtora, tam chwilę była taki moment podczas początków pandemii, gdzie był lekki przestój, natomiast ten rok 2021 w budownictwie to jest niesamowity wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą, której w Polsce już nie było. Tych ludzi nie było, ciężko było ich znaleźć, więc bardzo możliwe teraz, że przypływ osób przypływ, dlatego że ci ludzie, którzy przypływają, to nie są ci, którzy uratują branżę budowlaną, więc też może się okazać dla branży budowlanej jeszcze gorsze, jeżeli chodzi o siłę i ręce do pracy, niż to było w tamtym roku.
Czyli podsumowując, ci, co mają pracę, niech na razie w niej zostają, a ci, co szukają, niech nie przerywają tych poszukiwań.
Niech szukają bardziej intensywnie, niech szukają większą liczbą kanałów, niech nie korzystają tylko i wyłącznie z ogłoszeń, niech kontaktują się bezpośrednio z firmami, niech też przyglądają się działaniom firm w internecie. Być może w ten sposób zauważą jakąś przestrzeń do wsparcia, której będą mogli firmie pomóc. Więc zwiększona liczba kanałów poszukiwań, ofert pracy, więcej bezpośredniego dotarcia do rekruterów, do osób zarządzających działami, a także korzystanie z ofert pracy, ale jako jeden z elementów, a nie jako jedyny z elementów.
Ciekawostki.
Już 1 000 000 uchodźców wojennych z Ukrainy przybyło do Polski. Większość to kobiety z dziećmi, które w pierwszej kolejności potrzebują pomocy medycznej, lokalowej i psychologicznej. Ale niebawem część z nich będzie szukała w Polsce pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie? To pytanie zadała Dominika Wrotek Monice Banyś z firmy Personel Service, działającej w sektorze HR.
Czy obywatelki z Ukrainy mają szansę na znalezienie zatrudnienia w Polsce? Jeżeli tak, to w jakich sektorach znajdą to zatrudnienie?
Jeżeli chodzi o to, gdzie kobiety z Ukrainy będą mogły znaleźć zatrudnienie, to z danych GUS wynika, że pracodawcy poszukują pracowników m.in. do przemysłu, do usług, do prostych prac. Z ostatniego opracowania GUS zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników, które wychodzi raz do roku, więc to jest zeszłoroczne, wynika, że firmy najczęściej poszukiwały pracowników przemysłowych. Potrzebnych było ponad 93 tysiące robotników, a w drugiej kolejności byli specjaliści i tutaj zapotrzebowanie wyniosło ponad 85 tysięcy osób. Szukamy też operatorów i monterów maszyn, pracowników usług, sprzedawców, a także osoby wykonujące proste prace. I też co istotne, to w zeszłym roku pracodawcy poszukiwali niemal 500 000 pracowników, a to działo się wtedy, kiedy w naszym kraju nadal jeszcze panowała niepewność związana z pandemią, więc można założyć, że w tym roku chłonność polskiego rynku pracy będzie równie duża, o ile nie większa. Dlatego te kobiety z Ukrainy, które będą chciały znaleźć pracę w Polsce, na pewno ją znajdą. Oczywiście najłatwiej będzie o pracę na stanowiskach niższego szczebla, zwłaszcza gdy Ukrainki nie posługują się językiem polskim, ale zapotrzebowanie na specjalistów też jest w naszym kraju duże, zatem osoby o wyższych kompetencjach, które się posługują językiem polskim, też znajdą dla siebie miejsce. W zeszłym roku też poszukiwaliśmy ponad 7 tysięcy pielęgniarek, 9 tysięcy sekretarek, 7 tysięcy pracowników obsługi biurowej, 4 tysiące kucharek, 2 tysiące kelnerek, 2 tysiące fryzjerek, więc rzeczywiście tych sektorów było bardzo dużo. Dodatkowo dziesiątki tysięcy kobiet znajdzie zatrudnienie w centrach logistycznych do obsługi e-commerce, w szpitalach, na stanowiskach pomocniczych. No i w ciągu najbliższych paru miesięcy ruszy nowy sezon w sektorze HoReCa. Pojawią się też oferty pracy przy obsłudze szeroko rozumianego sektora turystycznego, a osoby niewykwalifikowane albo bez doświadczenia zawodowego będą mogły szukać pracy w firmach ochroniarskich i sprzątających, bo tam jest duże narzekanie na brak rąk do pracy.
Wiem, że Państwo tworzycie taką bazę ofert pracy z myślą właśnie o Ukrainkach poszukujących zatrudnienia. Proszę powiedzieć, skąd zgłaszają się do Państwa pracodawcy z ofertami?
Tak naprawdę są to firmy z całego kraju. Nasz kraj zdał na medal test związany z pomocą osobom, które są objęte wojną w Ukrainie. Oczywiście głównie zgłaszają się do nas pracodawcy z dużych miast. Są to m.in. pracodawcy z Warszawy czy z Wrocławia, ale tak jak wspomniałam, są to tak naprawdę firmy z całego kraju. Tutaj z punktu widzenia zatrudniania pracowników z Ukrainy też kluczowe będzie wprowadzenie specustawy, którą zapowiedziała minister Marlena Maląg, gdzie uzyskanie legalnego zatrudnienia będzie możliwe dla każdego, kto będzie miał wbitą na granicy polsko-ukraińskiej specjalną pieczątkę. I też warto zwrócić uwagę, że dlatego, że naszą granicę przekraczają głównie kobiety z dziećmi, to kluczowe jest też zapewnienie dla nich miejsc w żłobkach i przedszkolach i szkołach dla ich dzieci. I dlatego my wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu, z myślą właśnie o kobietach, których mężowie, partnerzy, bracia zostali w Ukrainie, a one przedostały się do Polski z dziećmi, oferuje żłobki i przedszkola i opieką zostanie otoczonych około 500 dzieci.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Niedawno przestępca, tymczasowo aresztowany w zakładzie karnym w Rzeszowie, zabił psychologa podczas rutynowej konsultacji. Pracownicy więzienia mówią, że obecne przepisy bardziej skupiają się na otoczeniu opieką kryminalistów, a nie na bezpieczeństwie funkcjonariuszy. Na ten temat porozmawiam z panem Andrzejem Kołodziejskim, przewodniczącym Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Macie konkretne pomysły, jak poprawić bezpieczeństwo pracy funkcjonariuszy służby więziennej? Jakie to pomysły?
Tak, no należy zacząć od tego, że no 22 lutego no to jest chyba najbardziej ponury dzień polskiego więziennictwa od 79 roku, kiedy to dwóch strażników więziennych traciło życie przy próbie ucieczki z zakładu karnego w Wadowicach. No i w naszej ocenie, w ocenie całej sekcji rady, no są potrzebne diametralne zmiany w podejściu w ogóle jakby tej więziennictwa. I uważamy, że powinien być wprowadzony program zero tolerancji na wszelkie przejawy agresji w więzieniu. No i to od tego trzeba przede wszystkim zacząć i skończyć z tak zwanymi miękkimi metodami resocjalizacyjnymi, bo jak widać, no po prostu one nie przynoszą za bardzo efektu. W związku z powyższym, no po prostu są potrzebne zmiany wręcz systemowe i większe nakłady na więziennictwo, personel więzienny, ponieważ brakuje w naszej ocenie około 1500 strażników, ponad 100 wychowawców i psychologów.
Mówił pan o miękkich programach, na czym to polega?
To znaczy w sensie takim, że te wszystkie działania, one są bardzo, bardzo mocno zwrócone w stronę właśnie tych osadzonych i pewnie są realizacją jakichś takich no, szeroko rozumianej polityki penitencjarnej, no ale zapomnieliśmy właśnie o bezpieczeństwie. No ja przypomnę, że od jakiegoś czasu strażnicy nie mogą pozostawić samotnie osadzonego w celi pojedynczo, a doprowadziliśmy do tego, że zostawiliśmy bestię z naszą koleżanką psycholożką, która udzielała pomocy, no i gdzieś zagubiony został ten parametr bezpieczeństwa. No to też wynika z przemęczenia, z nadmiernych obowiązków, ciągłego zmienia stanowisk funkcjonariuszom, przesuwania do innych działów, ponieważ brakuje rąk do pracy. No tak, tak to mniej więcej wygląda. No nam się trudno też przebić z przekazem, z diagnozą tego na zewnątrz, ponieważ my siedzimy też za murami i za bardzo nie jesteśmy też słyszani. No dramat, który się wydarzył w Rzeszowie, no po prostu jest momentem, punktem, który no krytycznym można powiedzieć w naszej ocenie, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych.
Wspomniał pan wcześniej, że jednym z postulatów jest zasada duetu.
Tak, tak. Uważamy, że wszelkie czynności, działania z osadzonymi powinny być wykonywane w duetach. Niedopuszczalna jest sytuacja, że funkcjonariusz podejmuje czynności sam na sam z osadzonym. Tak, tak przynajmniej to oceniamy. Nawet architektonicznie powinny dokonać się takie zmiany, że dyżurki wychowawców, psychologów powinny mieć wspólną część z dyżurką oddziałowych. W tym wypadku można zareagować, można czy szybko przemieścić się, czy cokolwiek innego zrobić, byle tylko zapobiec wszelkim przejawom tej agresji, no bo jeżeli jest pomieszczenie, z którego nie można się wydostać na przykład, no to jest kuriozum. No tak po prostu nie może być. No i dlatego to trzeba popatrzeć na to bardzo, bardzo szeroko. A tworzenie teraz zespołów, które mówią, będą zastanawiały się, jak być usytuowane biurko w pomieszczeniu strefy bezpieczeństwa i tak dalej, no to jest troszeczkę za mało. Mhm. Ja przypomnę, że mamy w tej chwili wprowadzany program modernizacyjny. Tam są duże środki na poprawę infrastruktury w jednostkach, więc należy w tej chwili dokonać takiego researchu, jak właśnie spowodować, żeby to bezpieczeństwo diametralnie wzrosło, czyli dodatkowe etaty. My w wnioskach, w postulatach do ustawy modernizacyjnej chcieliśmy 1500 etatów, no niestety skończyło się na niespełna 600 etatach. To jest zdecydowanie za mało dla służby w przeciągu kilku lat, a przypomnę, że w tej chwili są budowane pawilony, 10 tysięcy osadzonych nawet mają pomieścić bez dodatkowych środków ludzkich, no jest to niemożliwe, no po prostu ten organizm jest tak przemęczony, że po prostu ludzie w tej chwili odchodzą na emerytury, na zaopatrzenia i to bardzo doświadczona część kadry, po prostu tego galopu się już nie da wytrzymać. No, tak w tej chwili to oceniamy. Mamy bardzo krytyczną cenę. Ten list psychologów, no on jest, no trafia praktycznie w punkt, w te bolączki więziennictwa.
A czego domagają się psychologowie?
No właśnie podejścia takiego, żeby w końcu należycie traktowano pracę i wychowawców, psychologów, terapeutów, myślę, że całego personelu więziennego, bo w tej chwili mamy do czynienia od wielu, wielu lat, że właściwie tworzy się niezliczoną ilość poleceń, niezliczoną ilość wytycznych, gdzie przesyłane są w formie papierowej, czy nawet czasami tylko i wyłącznie w formie poleceń. Jest tego tak dużo, że właściwie do pracy rzeczywistej no to jest coraz mniej czasu, ponieważ wszyscy siedzą i czytają tylko te pisma, które ciągle wypływają, są produkowane w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. W ten sposób się nie da. No jeżeli nasz głos praktyków, bo przypomnę, że Solidarności głównie działają oddziałowi, wychowawcy, psychologowie, ludzie z administracji. No jeżeli ten głos jest pomijany i niesłyszalny od wielu miesięcy, no to tak to potem wygląda. No, proszę mi wybaczyć, no ale jeżeli ktoś zasiada od wielu, wielu lat za biurkiem inspektoratu czy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, no to z praktyką ma coraz mniej do czynienia. To są raczej teoretyczne sprawy, które można omówić, a chociażby takie sprawy typowo praktyczne jak architektura w jednostkach i tak dalej, no to już muszą praktycy realizować i powinny się uwagi tych praktyków przede wszystkim wysłuchiwać.
A kolejny problem to zbyt niskie wynagrodzenia. Jakie są postulaty Solidarności w tym względzie?
To jest ciekawa w ogóle sytuacja, ponieważ od wielu lat właściwie te podwyżki funkcjonują i mamy teraz drugi program modernizacyjny w służbie więziennej. To jest bardzo istotne, no ale co się okazuje? No i tak duża rzesza funkcjonariuszy właśnie doświadczonych odchodzi, bo się tego nie da na dłuższą metę wytrzymać. No, w tej chwili też nasze podwyżki mają być realizowane. No, nie do końca one są takie zgodne, jak to powinno wyglądać, bo wprowadzono tak zwaną wysługę cywila, no, ale nie zapewniono na to środków. No i ministerstwo w tej chwili pcha to ze środków z podwyżek. My zgłosiliśmy uwagi i protestowaliśmy co do tego rozwiązania. No w tej chwili, jeżeli tak ministerstwo bardzo usilnie stara się to przepchnąć, no to myślę, że skutki będą później odczuwalne i to prędzej czy później gdzieś tam wybrzmi w środowisku więzienników.
To jaka jest zatem szansa na to, żeby wasz głos był usłyszany przez rząd i doszło między stronami do porozumienia? Tak, żebyście byli usatysfakcjonowani.
No przede wszystkim no musi zostać w pewien sposób jakiś usankcjonowana obecność właśnie czynnika społecznego, bo na przykład jeżeli powoływane są zespoły do wyjaśnienia tych okoliczności, czy zespoły do wdrażania procedury czy bezpieczeństwa, no to uważamy, że w tych gremiach powinien zasiadać właśnie czynnik społeczny, właśnie który podzieli się praktyką działania w jednostce penitencjarnej. No, mam nadzieję, że tutaj jakieś otrzeźwienie nastąpi ze strony kierownictwa, no i że coś się w końcu zmieni, bo w tej chwili, jeżeli to tak się wyjdzie na to za jakieś kilka miesięcy, że przeszło się nad tym do porządku dziennego i tylko wyprodukowało się stertę papierów, procedur i tak dalej, to się dalej nic nie zmieni i trudno szukać nadziei w tym działaniu.
A czy w najbliższym czasie planowane są jakieś spotkania, rozmowy z przedstawicielami rządu?
W tej chwili tak, mamy z Komisją Krajową, mieliśmy spotkanie na ulicy Prostej i tam będą nam właśnie Komisja Krajowa pomagać, żeby się w jakimś momencie właśnie rząd usłyszał nasz głos właśnie tej całej sytuacji, bo w tej chwili no jest taka, no nie do końca jesteśmy słyszalni i trudno nam dotrzeć do rządu, żeby nas w końcu usłyszał. No, były prośby o spotkanie do pana ministra Ziobro, no ani razu nie odpowiedział na te prośby, więc no też to jest pewien papierek lakmusowy tego, jak w tej chwili podchodzi się do Związku Zawodowego Solidarność Służby Więziennej. Liczymy na to, że to się w końcu zmieni, że dojdzie do jakiegoś przełamania i jakaś taka niechęć zostanie odsunięta od współdziałania.
No cóż, życzymy powodzenia w rozmowach z rządem, bo tak jak pan powiedział, konieczne jest zwiększenie nakładów osobowych i finansowych, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Liczba uchodźców z Ukrainy, którzy dotarli do Polski, przekroczyła wczoraj milion. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do naszego kraju, to obywatele Ukrainy. Wśród uchodźców są również Polacy, a także obywatele krajów azjatyckich i afrykańskich. Rząd uruchomił platformę koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pomoc będą mogły wysyłać samorządy, organizacje pozarządowe, fundacje i firmy prywatne. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała ustawę specjalną regulującą dostęp uchodźców z Ukrainy do polskiego rynku pracy. Przepisy mają wejść w życie jak najszybciej. Minister Maląg podkreśla, że wszyscy ukraińscy uchodźcy przebywający w Polsce legalnie będą mogli podejmować pracę.
Zmieniamy przepisy, aby ten szeroki dostęp był do rynku pracy. Ja jestem po rozmowach zarówno na forum Rady Dialogu Społecznego, ale także z organizacjami pracodawców, ze stroną społeczną, przedsiębiorcami, żeby stworzyć takie warunki, aby osoby mogły podjąć pracę. Musimy tutaj tak, otwierając ten rynek pracy, patrzeć, żeby on był dostosowany do właśnie możliwości pracy kobiet, opieki też nad dziećmi.
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl pracodawcy już mogą zgłaszać gotowość do zatrudnienia osób uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. Pakiet ofert pracy będzie regularnie uaktualniany, a strona ułatwi kontakt pomiędzy pracodawcami a uchodźcami. Płatnicy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłacaniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności oferowanej przez ZUS. Możliwe formy pomocy to odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie zadłużenia na raty. Ponadto należności z tytułu składek mogą być umarzane. O wsparcie można zwrócić się do doradcy do spraw ulg i umorzeń, który udzieli dokładnych informacji o pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla 30% kobiet czynnikiem zachęcającym do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim jest pensja, która pokrywa co najmniej koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka. Dla 28% to ułatwienia w wykonywaniu pracy, dla 27% łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli, wynika z sondażu CBOS. Badania pokazują, że kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na ułatwienia dotyczące godzenia obowiązków rodzicielskich z wykonywaniem pracy zawodowej, na przykład elastycznego godziny pracy i możliwość pracy na część etatu. Jednym ze sposobów ułatwiających godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi może być praca zdalna, która na szerszą skalę zaczęła być stosowana w związku z pandemią COVID-19.
Zawody przyszłości.
Mechanik, konserwator robotów. To kolejny zawód przyszłości. Będzie zajmował się utrzymaniem w dobrym stanie robotów. Więcej o tym Iwona Wysocka.
Mechanicy robotów będą utrzymywać tego rodzaju sprzęt i pojazdy autonomiczne w stanie zdatnym do użytku. Ich prace obejmą konserwację i naprawy sprzętu, wspomagane przez roboty mechaniczne, jeśli będzie to potrzebne. Konserwacja obejmie też komponenty elektryczne, aktualizacje i poprawki oprogramowania. Częścią tej pracy może być również pomoc zdalna i wirtualna, wykorzystująca narzędzia do rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, a także systemów samonaprawiających się. Mechanicy, konserwatorzy robotów będą mieli świetne umiejętności diagnostyczne, także rozwiązywania problemów i praktyczne umiejętności techniczne, zarówno w zakresie maszyn, robotów, jak i oprogramowania. Będą profesjonalistami w obsłudze klienta, będą także dobrze zarządzać czasem i wykażą się zdolnościami organizacyjnymi. Często będą pracować jako freelancerzy albo w małych warsztatach z robotami. Czasami oferując też usługi mobilne. Z pewnością takie osoby będą musiały wykazać się przedsiębiorczością.
Głos pracownika.
To wszystko w głosie pracownika. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.